bardzo chętnie byśmy mówili o patriotyzmie, o tym, żebyśmy zbudowali silne siły zbrojne i odporność państwa, ale żeby, broń Boże, nie dotyczyły nas. Prawda? Czyli niech ktoś inny to zrobi, ponieważ armia zawodowa ma właśnie taką pokusę powiedzenia: płacę i żądam. Tak, siły zbrojne, profesjonalne. A ja mam tutaj czas na swoje pasje, na edukację i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli państwo amerykańskie inwestuje tak ogromne pieniądze i tak zaawansowane technologie i chce być mocarstwem globalnym, no to chce zachować kontrolę nad tymi argumentami, które ma. Więc jeżeli jesteśmy realistami, no to dyskusja o tym, że powinniśmy tam, nie wiem, nakrzyczeć czy wymóc na Amerykanach daną skłonność do zezwolenia nam użycia jakiegoś systemu, jest taka troszeczkę infantylna. Od samego początku wojny obserwowaliśmy, ulegając tym emocjom, że jednak Ukraińcy, opór narodowy, postawa przywództwa państwa, bohaterstwo, świetna postawa Polaków, tak, przyjmowanie tutaj uchodźców, to wszystko finalnie rozwiąże problem. Także kompletnie jest syndrom wyparcia, nie patrzyliśmy na demografię ukraińską, nie patrzyliśmy na ich ekonomię. Jeżeli mówimy o sankcjach, to tylko jakby mierząc poziom determinacji, wysoki lub niski, poszczególnych państw, które te sankcje nakładały, jak to wpływa na rosyjską gospodarkę, nie patrząc, co się dzieje po drugiej stronie, co się dzieje z gospodarką ukraińską i naszą.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie. Programie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów, bez upiększania rzeczywistości, ale i bez taniego katastrofizmu mówimy o sprawach najważniejszych z osobistościami życia publicznego. Wiele wojen ostatnio i wiele więcej wojen niż jeszcze niedawno. Wstrząsnęła nami wszystkimi wojna ukraińska, ostatnio wojna Izraela z Hamasem, także wojna w Górskim Karabachu. No i pojawia się w związku z tym pytanie, które dzisiaj będzie naszym leitmotivem. Jakie lekcje dla Polski płyną z tych wojen? Skupimy się tu na dwóch pierwszych, a tym, który dostarczy nam dzisiaj inspirujących, mam nadzieję, opinii, Rajmund Andrzejczak, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Witam serdecznie, panie generale.
Witam, dzień dobry, witam wszystkich.
Może zacznijmy od wojny ukraińskiej, co do której ostatnio głośniej o tyle, nie o tyle, że bardzo dużo dzieje się na froncie, ale tyle, że zmienia się perspektywa, prawda? Coraz więcej analityków, komentatorów dostrzega, że szanse Ukrainy nie są jednak tak duże, jak byśmy wszyscy chcieli, a wielu mówiło do niedawna. Ale nie to jest dzisiaj naszym głównym obiektem zainteresowania, a to jakie lekcje, pana zdaniem, pierwszego żołnierza RP do niedawna, płyną z tej wojny dla Polski? Czego powinniśmy się nauczyć i jak to się ma do wyobrażeń sprzed tego konfliktu?
Myślę, że jakiegoś takiego strasznie rewolucyjnego przekazu tutaj na sam początek nie będę miał, ale myślę, że warto jeszcze raz go powtórzyć, że wojna nie jest sprawą wojskowych i bitew pancernych, a jest polityką w czystej formie. I jeżeli tak będziemy ją postrzegać, jeżeli chodzi o genezę wojny na Ukrainie, jeżeli będziemy obserwować jej przebieg już tak w drugim roku, to może jakieś ciekawe wnioski również tutaj szersze, nie tylko jakby z perspektywy wojennej czy wojskowej, będą nas inspirowały. Ja myślę, że cała masa tych emocji, które w pierwszych, zwłaszcza tygodniach, w pierwszych miesiącach temu towarzyszyła, jest taka koncentracja na tych obrazach, które były dostarczane przez media, ale również mieliśmy, tak pamiętamy, przecież był miesiąc dżawelinów, takich Wunderwaffen, potem był miesiąc Bajaktarów, tak, potem miesiąc Wojsk Obrony Terytorialnej, miesiąc patriotów, o które wszyscy się wspierali, tak, i masa emocji, kończąc na F-16, które już dzisiaj wiemy, patrząc z tej perspektywy, że chyba nie będą tym czynnikiem rozstrzygającym. No, ulegliśmy w tej debacie publicznej tym emocjom dotyczącym głównie techniki, a niekoniecznie tych prawideł, które rządzą wojną, a rządzą nią stare prawidła, czyli pieniądze, zasoby, masa. I tutaj warto sobie taką refleksję zrobić, jak dzisiaj tą wojnę na Ukrainie widzimy.
No właśnie, a propos techniki, to coś, co mnie uderzyło, ciekaw jestem, czy pana również, to to, jak przestrzeń medialną w pewnym momencie, jeśli nie zdominowały, to w każdym razie w znacznym stopniu wypełniły przekazy pod tytułem leci pocisk, prawda, po takiej a takiej trajektorii, składa się z tego i tamtego, uderza w drzewo, drzewo się rozpada i teraz analizujemy przez godzinę po prostu ten pocisk, jego lot i tak dalej. Z tego nic nie wynika, przecież z tego nic nie wynika dla rozumienia wojny, dla rozumienia procesów, które za wojną stoją.
Znaczy myślę, że wynika z tego przede wszystkim to, że ta sfera informacji, która dokonała ogromnych przeobrażeń społecznych, właśnie pokazuje nam, jaka jest moc przekazu, który jest niezarządzalny, tak, czy słabo zarządzalny. I to emocje tak rządzą wtedy naszą percepcją, a nie twarde analizy strategiczne. Ja również zauważyłem, nie tylko dotyczące techniki, ale sposobów walki, takie przejście pomiędzy tą fascynacją wojną nowej generacji, nazwaną tak dla uproszczenia, tak to w przestrzeni medialnej zostało zdefiniowane jako doktryna Gierasimowa, czyli wojny nowej generacji, takiej, kiedy przede wszystkim zarządzamy informacją, emocjami, kwestie korupcji politycznej, przekładające się potem na precyzyjne uderzenia, tak, małe zgrupowania taktyczne, że bardzo szybko przeszliśmy z takiej fascynacji, którą żeśmy obserwowali w czasie konfliktu w 2014 roku, i tego, w jaki sposób rosyjska armia chciała się sama prezentować, również medialnie, do takiego sformułowania, że właściwie wojna dzisiaj już jest wojną mas, artylerii, tylko i wyłącznie czołgów. Więc ja tutaj widzę również pewne niebezpieczeństwo, dlatego że musimy wiedzieć, że Rosjanie używają argumentu siły stosownie do swoich potrzeb. Inaczej armia rosyjska walczyła w Gruzji, inaczej walczyła w 2014, inaczej walczyła w Syrii, tak, w 2015, inaczej to wygląda na Ukrainie. A to wciąż są te same śmigłowce Mi-24, te same BTR-y, te same czołgi rodziny T-72, także tu technika się nie zmieniła, natomiast zarówno sposób używania tych instrumentów, intensywność, przekaz, efekt, który chce się uzyskać, no ma znaczenie. Ja byłbym bardzo ostrożny przed takim sformułowaniem, że rosyjska armia dzisiaj dokona refleksji i nie będzie już czegoś, co nazwiemy wojną nowej generacji 2.0, czy jakiegokolwiek byśmy tutaj nowoczesnego języka nie użyli. I w kolejnym konflikcie, kryzysie, czy w kolejnej sytuacji politycznej, kiedy będą chcieli użyć instrumentów wojskowych, już będzie znowu to samo, czyli to, co widzimy się na Ukrainie. Jestem bardzo, bardzo daleki od takiego sformułowania. Sądzę, że armia rosyjska ma znacznie większe zdolności adaptacyjne, niż nam się wydaje, niż sobie byśmy tego życzyli. I użyje tych środków tak, aby one służyły interesom, tak, rosyjskim, a niekoniecznie, aby wpisywały się na jakąś tam jednodniową, sensacyjną wizję, którą albo Rosjanie chcą, żebyśmy tak widzieli, albo sami sobie ją dopowiadamy. Także w pierwszej fazie, wtedy, kiedy w ich rozumieniu sytuacja na Ukrainie zezwalała na użycie tych wszystkich argumentów, niemalże z listy, tak, generała Zarudnickiego, komendanta Akademii Sztabu Generalnego, sobie wypisałem kiedyś, tak, one są jawne, można je przeczytać, i właściwie wszystkie zostały wypełnione, czyli uzyskanie tej przewagi informacyjnej, politycznej, użycie energii jako lewaru, i tak dalej, aż do tych precyzyjnych uderzeń, tak, wojsk powietrzno-desantowych, taktycznych, grubojowych, właściwie. Tak ta wojna wyglądała, bo tak ją Rosjanie rozumieli w danej chwili, kiedy rozpoczynali wojnę, no a potem ją bardzo szybko musieli tak zmodyfikować, i robią to nie mniej skutecznie, dlatego że dzisiaj o żadnym zwycięstwie mowy nie ma. Mówię tutaj o Ukraińcach.
No właśnie. To jest bardzo ważna kwestia, którą pan poruszył i warta chyba uszczegółowienia. To znaczy, przed tą wojną bardzo popularne były takie wyobrażenia, że te stare konflikty odchodzą w przeszłość, prawda? Że coraz mniej będzie wojsk pancernych, starcia masy, prawda? I tak dalej, a więcej właśnie wojny informacyjnej, działań hybrydowych i tak dalej. Pewna elitaryzacja wojen bardzo silna była przewidywana i informatyzacja wojen. Pan mówi, jak rozumiem, że jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma rzeczami, tak? Czyli to jest raczej to, co zaobserwowaliśmy na Ukrainie, to jest w pewnym sensie powrót masowej, demokratycznej, prawda, wojny za pomocą masy z połowy XX wieku, powiedzmy sobie, czy z II wojny światowej, ale nasyconej dronami, satelitami, łącznością satelitarną i całą nowoczesną techniką telekomunikacyjną, informacyjną i tak dalej. Dobrze pana rozumiem, że jesteśmy jakby w syntezie tych dwóch elementów, a nie w wyborze jednego z nich.
Myślę, że ważnym czynnikiem jest to, że wojna ukraińsko-rosyjska jest pierwszą od bardzo długiego czasu taką wojną w czystej formie między dwoma podmiotami państwowymi. Wcześniej jednak były to podmioty ponadpaństwowe, wojna z terroryzmem o charakterze lokalnym, wojny domowe lub użycie sił zbrojnych tylko jako części kryzysu. Więc tutaj ona do niczego nie wracała, ona taką jest ta wojna, tak? Między dwoma podmiotami państwowymi. Kiedy jedno państwo decyduje użyć się tak instrumentu wojskowego w stosunku do drugiego podmiotu państwowego, to ta wojna tak wygląda i prawdopodobnie inną nie będzie. Jednak ja bym tutaj jeszcze raz zwrócił uwagę na to, że są to stare wojny i stare armie, mimo wszystko, mojego całego szacunku tutaj do powagi tych spraw. Armia rosyjska, która się reformowała no, ze względu na skalę, na tą naturę, tak, rosyjskiego społeczeństwa, rosyjskiego systemu władzy, no nie zdążyła się, na szczęście, zreformować do takiego stanu, który umożliwiałby wejście w tą wojnę nowej generacji w taką, jak ona została zaprogramowana. Myślę nawet, że można tutaj pokusić się o sformułowanie, że Rosjanie już dzisiaj nie walczą według doktryny, którą sami sobie stworzyli. Natomiast sam fakt, że to, o czym Pan mówi, czyli robotyzacja, informatyzacja, samoloty piątej generacji, one nie występują na wojnie na Ukrainie. Więc trudno powiedzieć, czy gdyby Ukraina miała F-35, czy miała HIMARSy o zwiększonym zasięgu już od pierwszego dnia, to czy ta wojna tak by przebiegała? Tutaj myślę, że parę znaków zapytania by się pojawiło. Więc pytanie do nas, bo rozumiem, że intencją Pana jest pewnie jakiś zestaw wniosków, które my powinniśmy sobie tutaj wylistować i przeanalizować. To jest pytanie, czy my tak tą wojnę widzimy, czy taki będzie, czy armia rosyjska, która zakończy w jakiejś konsystencji tą wojnę na Ukrainie, będzie chciała znowu, czy państwo rosyjskie będzie chciało użyć tak sił zbrojnych do realizacji swoich interesów gdzie indziej, czy będzie użyte w taki sam sposób. Czy Rzeczpospolita ma takie aspiracje, żeby walczyć starą wojnę? No myślę, że nie. I nie do końca ulegając tym fascynacjom technologii, bo one są w sposób naturalny częścią naszego życia. W armii jest to wyczuwalne od setek lat, że te nowe właśnie bronie cudowne historycznie, czy był to długi łuk, czy to pojawienie telegrafu, czy tam, nie wiem, kolei, czy V1, czy tam czołgi Tygrys, tak? No one jednak nie rozstrzygają finalnie o wojnach, bo one są sprawą polityczną, więc tutaj jest część tej narracji, ale z drugiej strony, jeżeli przeczytamy z uwagą, tak powiem kontrowersyjnie, wywiad generała Załużnego w The Economist, to on właśnie tam pisze o tych potrzebach armii ukraińskiej, które wynikają z obszaru nowoczesnych technologii, nowoczesnej wojny. Tego tam zabrakło, dlatego o żadnym przełomie nie mogło być mowy. Więc tutaj znalezienie tego środka, jak bardzo ilościowo powinny się rozbudować siły zbrojne Rzeczpospolitej, żeby wypełnić ten warunek wojny jednego podmiotu państwowego z drugim, a na ile powinny inwestować w zdolności jakościowe, w nowoczesną technologię, która by multiplikowała pewne zdolności, to myślę, że to się zaburzyło nam ostatnio właśnie przez takie emocjonalne bieganie od skrajności do skrajności. To jest, tak jak Pan mówi, gdzieś po środku.
No właśnie, no i tu pojawia się kluczowe absolutnie pytanie, prawda? Rosja jest coraz bliższa, jak się wydaje, zwycięstwa. Bardziej pesymistyczne prognozy mówią, że w 2-3 lata po tej zakończeniu lub zamrożeniu tego konfliktu odbuduje swój potencjał do poziomu zdolności ponawiania dużych wojen konwencjonalnych. Więc musimy w Polsce być gotowi, prawda? Tylko teraz na jaką wojnę? Jakby nowy premier, powiedzmy, zapytał pana jako byłego szefa sztabu, co by pan doradził? Na jaką wojnę by pan radził się przygotować?
No myślę, że jak kontrowersyjnie wtedy bym zadał takie pytanie, jak państwo polskie to widzi, bo wrócimy do tego mojego pierwszego sformułowania, że wojnę prowadzi państwo i to państwo musi przede wszystkim mieć instrumentarium, aby rozumieć to środowisko wokół siebie. Ono w taki umowny sposób powinno być zawarte i zakomunikowane, przedyskutowane w strategii bezpieczeństwa narodowego. Tak wtedy widzimy, jak państwo pozycjonuje same siebie w regionie. I z tego dokumentu, wynikające z tej myśli, tak, wynikające poszczególne inne elementy i wtedy znajdziemy ten dobry balans pomiędzy tym, że to nie siły zbrojne przygotowują się na wojnę i właściwie załatwiają nam całą sprawę, tylko państwo polskie z całym zestawem swoich narzędzi, czyli z ekonomią, też z kulturą nawet, tak, bo w zależności jak wysoko byśmy filozoficznie chcieli tutaj nie sięgać, z edukacją, z innowacyjnością, z przemysłem, z systemem finansowym, tak, z służbami, które odpowiadają za wiele, wiele rzeczy. finalnie również siły zbrojne. Więc najpierw trzeba by się zapytać, jak my rozumiemy to środowisko, jaka będzie Rosja po zakończeniu tego konfliktu. Takich rozmów brakuje. Jaką byśmy chcieli, żeby ona była? I mówię tutaj o Rzeczpospolitej i to widzenie i te nasze priorytety mogą być nie do końca zgodne z tym, jak widzą to inne państwa, silne gospodarki Europy czy nawet Stany Zjednoczone. I dopiero wtedy powinniśmy, odnajdując siebie w tej układance, zastanowić się, jaka będzie rola sił zbrojnych. Także ja jakby tutaj kontrowersyjnie nie udzielę odpowiedzi, bo najpierw zadajmy sobie to trudniejsze pytanie. Jak państwo polskie będzie widzieć sytuację bezpieczeństwa, która no dzisiaj w strategii bezpieczeństwa z 20 roku się trochę nam zdezaktualizowała. Tam nic nie ma na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej. Szwecja i Finlandia przedstawione są w tej strategii w zupełnie innej konsystencji, więc myślę, że trzeba ten dokument przeanalizować, zaktualizować, no i zastanowić się, jaki powinien być zestaw pozostałych dokumentów strategicznych, które prowadzą porządek. To jest, odniosę się również tutaj do pana ostatniej książki Nowy Porządek Globalny. Tam jest sporo też o tej mądrej teorii, która musi być przygotowana, żeby nasza dyskusja tak miała jakiś aparat pojęciowy, nie właśnie emocjonalny, tylko taki opierający się na profesjonalnym podejściu. Także no najpierw trzeba rozszyfrować, co będzie chciała zrobić Rosja, a moje scenariusze w stosunku do tego są no dość pesymistyczne.
Okej, to bardzo interesujący zabieg pan czyni, bo zwykle ludzie postawieni w takiej roli ochoczo mówią swoje słuszne poglądy na wszystko, a to wybitny specjalista od wojskowości robi o tyle unik, że mówi, ja jestem tylko wojskowym, prawda? Trochę jak Napoleon, pan powtarza, wojna jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawić ją generałom. Notabene, sam był generałem i mówi, że najpierw cywilna ocena, najpierw całościowy obraz rzeczywistości, tak? No dobrze, no ale przecież pan jako szef sztabu budował sobie ten całościowy obraz także, prawda? Przez lata funkcjonowania, cały czas go pan buduje jako patriota, państwowiec, pasjonat spraw najważniejszych, więc pytam o ten pana ogląd, co by pan sugerował, ale jeżeli pan mnie pyta, kontynuujmy tę hipotetyczną, powiedzmy, sytuację, w której jestem teoretycznym nowym premierem, a pan i pana pytam o radę. No to ja mówię tak, środowisko bezpieczeństwa się zmieniło zasadniczo i środowisko geopolityczne zmieniło się zasadniczo, tak? Jesteśmy w nowej epoce, dużo bardziej niebezpiecznej. Rosja jest słabnącym, agresywnym w związku z tym mocarstwem, które wkrótce może ponowić agresję, ponieważ to jest jej główny instrument w polityce międzynarodowej, inne coraz bardziej traci, prawda? Więc musimy się liczyć z tym, że będziemy w stanie wojny albo poważnego testowania w perspektywie 3-4 lat nawet, tak? Na ten pesymistyczny wariant musimy się przygotować, wojny z Rosją. Jednocześnie no, poziom pewności co do naszego umocowania sojuszniczego spada, ponieważ coraz głośniejsze są głosy o potrzebie wycofywania się Amerykanów z Europy. Jest perspektywa powrotu Trumpa do Białego Domu, który mówił już w przeszłości, NATO jest przestarzałe. Wtedy nie zdołał z tego wyciągnąć wniosków, nie wiadomo czy teraz nadal nie zdoła, który mówi, że zakończy wojnę ukraińską w ciągu doby i tak dalej. Krótko mówiąc, spadający poziom pewności, rosnące ryzyko, perspektywa wojny z Rosją w perspektywie 3-4 lat. Czy teraz zatem po takiej wykładni, jako niedawny szef sztabu, pokusiłby się pan o powiedzenie, do jakiej wojny powinniśmy się przygotować?
Ja może tak nie do końca poważnie, ale tutaj dokonam takiego zwrotu. Kiedyś w czasie rozmów z panem generałem Balcerowiczem, ogromnie go cenię, użył takiego, zresztą cięty dowcip, tak, sformułowania, kiedy właśnie to napoleońskie, że wojny są zbyt poważne sprawy, żeby je zostawiać generał. Użył takiego dowcipu, mówiąc o tym, że polityka jest zbyt poważną sprawą, żeby ją zostawić tylko polityką, więc myślę, że tutaj troszeczkę odbijając.
Też dobre.
Natomiast no, rzućmy okiem na razie być może na taką paralelę historyczną. To jest duża symplifikacja, ale myślę, że warta dla tego porównania. Od samego początku wojny obserwowaliśmy, ulegając tym emocjom, że jednak Ukraińcy, ich opór narodowy, postawa przywództwa państwa, bohaterstwo, świetna postawa Polaków, tak przyjmowanie tutaj uchodźców, to wszystko finalnie rozwiąże problem. Także kompletnie syndrom wyparcia, nie patrzyliśmy na demografię ukraińską, nie patrzyliśmy na ich ekonomię. Jeżeli mówimy o sankcjach, to tylko jakby mierząc poziom determinacji, wysoki lub niski, poszczególnych państw, które te sankcje nakładały, jak to wpływa na rosyjską gospodarkę, nie patrząc, co się dzieje po drugiej stronie, co się dzieje z gospodarką ukraińską i naszą. Kompletnie, jak gdyby to nie wchodziło w interakcję. I teraz...
Tylko przepraszam, tutaj wtrącę, w Nowej Konfederacji akurat patrzyliśmy od samego początku na te wszystkie...
Tak, no stąd moja obecność tutaj, bo przyglądam się, przysłuchuję tutaj waszym ocenom i analizom i uważam je za bardzo poważne i trafne. I myślę, że gdybyśmy dzisiaj pokusili się o taką oto refleksję, jest 39, tak, rozpoczyna się tutaj nasza kampania w Polsce, rozpoczyna się wojna fińska i armia rosyjska kompletnie jest nieprzygotowana w wojnie zimowej, tak, ponosi klęskę. Te same czołgi, te same T-34, te same tak, KW czołgi, tam BT-5, BT-7, użyte nieodpowiednio, no pokazują, że rosyjskie dowództwo nie jest w stanie rozwiązać tych problemów taktycznych, operacyjnych i finalnie no, pronoszą klęskę. Chwilę później, niecały rok, tak, czołgi Wehrmachtu dochodzą pod Moskwę i no, armia rosyjska jest na kolanach kompletnie zamknięta w kotłach, którymi zajmuje się niemiecka piechota, tak, i finalnie przywództwo państwa całe praktycznie już nie funkcjonuje. 2 lata później, co przy tej skali operacji, tak, czyli przy milionowych armiach, przy tysiącach kilometrów, 2 lata później armia rosyjska wykonuje bardzo w taki symboliczny, będzie to miało znaczenie, kontrofensywę pod Kurskiem, tak, już w 1943 roku. I okazuje się, że jednak państwo rosyjskie przy tej masie swojej, wykorzystując przestrzeń, wykorzystując no niebywałe odległości logistyczne armii niemieckiej, która nie była w stanie zasilać siebie na tak duże odległości i również warunki terenowe, pogodowe tak to zakłócały, odtworzyła się i pomimo strat, pomimo, przecież Rosjanie stracili więcej czołgów w bitwie na Łuku Kurskim niż Niemcy, za 2 lata później powiesili czerwony sztandar w Berlinie. Tak? Czyli jak gdyby znamy te fakty historyczne, a nie chcemy przyjmować do wiadomości, że to nie jedna tam bitwa w jednym czy drugim miejscu wyciągnięta z kontekstu no jest recenzją całej wojny. I dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli, zastosowali, oczywiście tak jakby zastrzegam tutaj, że będzie tutaj sporo uproszczeń i no nie wszystko się da tutaj włożyć, ale jako takie ćwiczenie intelektualne zastanowili się, że właśnie nie ma pewnych analogii. Już tam pomijam fakt, że od tej legendarnej Prochorowki, tej małej wioski, gdzie odbyła się ta największa część bitwy pancernej, gdzie tam rotmistrzów, tak, 5. Armią uderzał, jest wcale niedaleko od granicy z Ukrainą dzisiejszą, na kierunku tu charkowskim. Więc czy nie przekonuje nas to, że ten instrument wojskowy używany przez Rosjan ma ciągle właśnie taki algorytm i to, że oni dzisiaj kończąc, zamrażając, jakkolwiek będzie to skomentowane, tak, wojny zaczynają się politycznie i kończą się politycznie, czy będzie to rozejm, przerwanie ognia, czy zwycięstwo którejkolwiek ze stron, to jeżeli uwolnimy te siły, czy mówię to, jeżeli armia, państwo rosyjskie będzie mogło uwolnić te siły i zbudować coś, czemu ja nadaję taki atrybut, potencjał kryzysowy, tak, bym był daleki od fatalizmu, tak jak pan na początku dzisiejszego spotkania powiedział, rysowania już strzałek na mapie, którędy armia rosyjska będzie nacierać, ale sama zdolność państwa rosyjskiego do relokacji tych zasobów i zbudowania potencjału kryzysowego na Białorusi, tak, czy tutaj na kierunku Grodna, czy na kierunku Brześcia, czy Bóg raczy wiedzieć, gdzie to się na Ukrainie skończy. No, mam nadzieję, że nie na kierunku lwowskim, tak, to nasza sytuacja wtedy będzie zupełnie, zupełnie inna i te koszty utrzymywania bezpieczeństwa, o czym od dłuższego czasu mówię, no znacznie się podwyższą. I teraz ważne jest, żeby rozumiejąc inwestycje ogromne, które czynimy w siły zbrojne, które znajdują swoje uznanie, tak, na całym świecie, ale również no, to są ogromne koszty, które społeczeństwo polskie ponosi i ponosić będzie. To są potrzebne, tak, bo taka jest akurat sytuacja. Jak wykorzystać te siły zbrojne, które będą znacznie silniejsze, miały większe zdolności, będą miały inną pozycję, inny kaliber w instrumentarium państwa do definiowania naszej roli w regionie i jak wtedy zastanowić się, do czego te siły zbrojne mają służyć w polityce państwa, a niekoniecznie, tak jeszcze raz przekornie trochę, wracając do tego, jaka będzie ta przyszła wojna. Bo my trochę na to możemy wpłynąć, jeżeli ten potencjał odstraszania zostanie zbudowany no znacznie, ilościowy, jakościowy, to i apetyt tutaj ewentualnego adwersarza jest zupełnie inny. Rosjanie dlatego najechali na Ukrainę, że oni byli absolutnie przekonani, że tam nie będzie żadnego oporu, że armia ukraińska nie zdążyła się przygotować do tego, że będzie można wykorzystać politykę energetyczną tak do braku reakcji państw że na żadnym innym kierunku nie otworzy się kolejny front, kolejny dylemat strategiczny na Rosjan. Oni byli przekonani, tak jak każdy decydent, który rozpoczyna wojnę, tak jest przekonany o jej zwycięstwie. Natomiast jeżeli ta sytuacja, którą my będziemy eksponować, silnych sił zbrojnych, z dużymi aspiracjami, z silnym głosem w NATO, silnym głosem na flance wschodniej, to wtedy ten apetyt będzie zupełnie, zupełnie inny. Więc myślę, że tutaj należałoby podwyższyć trochę poziom tej naszej dyskusji publicznej, niekoniecznie czy mają być to czołgi K2 czy M1, tak? A bardziej na ten temat, jak Rzeczpospolita postrzega siły zbrojne jako swój instrument realizacji polityki w regionie. I tutaj zastrzegam, żeby ktoś znowu nie dokonał jakiejś nadinterpretacji, jakiejś tu rewizji granic i jakimś tutaj realizmie ofensywnym w rozumieniu, że tak powiem, języka wojskowego. No ale skoro Stany Zjednoczone, tak, właśnie w taki sposób to robią, ale jeszcze i różne inne większe państwa, czyli wykorzystują siły zbrojne w realizacji polityki państwa, niekoniecznie mówię tutaj o jakichś inwazjach na sąsiednie czy odległe kraje, tylko właśnie wywieraniu wpływów, to myślę, że my jesteśmy w punkcie, kiedy powinniśmy sobie zadać pytanie i takie rozmowy zacząć, czy przemyślenia prowadzić.
No właśnie, i z tym wiąże się cały szereg kolejnych kwestii. Nie sądzi pan, że Rosjanie sami padli trochę ofiarą tej narracji o wojnie nowej generacji w określonym kształcie, prawda? Przecież przebieg pierwszej części konfliktu wydaje się to pokazywać. Operacja specjalna przy bardzo niewielkich siłach, prawda, rzuconych przeciwko drugiemu największemu państwu Europy, wsparta potężnym zaangażowaniem infiltracyjnym, propagandowym, informacyjnym, prawda? I kompletne fiasko. I potem przejście do wielkiej pancernej wojny, która znowuż, z której wyciągną wnioski, tak? Prawda? Więc następnym razem zapewne zupełnie inaczej zaczną. Zaczną pewnie od punktu gdzieś tam środka czy końca tego konfliktu, a nie początku. To jest jakby jedno. I drugie, czy my nie żyjemy ciągle w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w jakimś surrealizmie, w którym troszkę więcej uzbrojenia nam wystarczy, prawda? Czy to nie pokazuje, że musimy się gotować nie na jakąś elitarną wojnę przy użyciu zawodowej armii, tylko na masowy konflikt, w którym wszyscy albo prawie wszyscy muszą być jakoś włączeni, choćby po to, żeby wiedzieć, jak pomagać, choćby po to, żeby wiedzieć, gdzie się chronić, jeżeli będzie obrona w miastach, prawda? Choćby po to, żeby umieć robić koktajle Mołotowa w razie wojny w miastach, i widzieliśmy, prawda, te obrazki pięknych ukraińskich dziewcząt rzucających koktajle Mołotowa na rosyjskie pojazdy opancerzone. Do tego wszystkiego trzeba ludność przygotować, ale na skalę masową, prawda? Na skalę masową, a
Zgadzam
nie
się.
zawodową.
Zgadzam się z Panem absolutnie, natomiast tutaj musimy też wiedzieć, że no to jest jakby rzecz naturalna, że przywództwo państwa, które ma pewne widzenie, ono ulega, tak, opiniom swoich służb specjalnych, które mają jakiejś wewnętrznej kulturze, która tam funkcjonuje. Czasami jest to kwestia lidera. No, nie wiem, tak przekornie powiem, że w 2003, jak armia amerykańska, tak, rozpoczyna drugą tą swoją wojnę w Iraku, to Rumsfeld też naciskał na siły zbrojne, tak, które wyjęły swoje kalkulatory i powiedzieli albo 450 tysięcy, albo w ogóle takiego zadania nie wykonamy. I Rumsfeld mówi 125 i ani jednego żołnierza więcej i powiedzcie mi, jak to zrobić. To paradoksalnie troszeczkę napędziło właśnie tą kwestię nowoczesnego sieci autentycznego pola walki, te sprawy związane z Blue Force Trackerem, tak, z tą świadomością sytuacyjną, miały trochę właśnie jak gdyby no, multiplikować te braki ilościowe. To też jako taki właśnie tak mój kamyk tutaj, że to nie tylko ilość. No finalnie ta pierwsza część konfliktu no, wyglądała tak jako taki Blitzkrieg 2.0, czyli armia amerykańska dotarła do Bagdadu mimo tutaj ogromnych przeciwności i pogody, i ruchu oporu, i no nie zawsze tutaj sprzęt, który posiadali, był do takiej operacji przeznaczony, bo to przypomnę, była armia, która miała być armią konwencjonalną do walki z Rosjanami, a nie z Fedainami. No i co się stało na końcu, tak? No, na końcu państwo nie miało pomysłu, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, źle zarządzono całym tym konfliktem, z tego Iraku trzeba było się wycofywać. Więc armia jest tylko tą częścią tej myśli państwa, jak ono je rozumie, i to, czy Rosjanie ulegli takim wpływom, ja wiem, czytam Karamazowe Bractwo, tutaj, gdzie przeprowadzono masę wywiadów z niemieckimi generałami, no oni też tak trochę piszą, że no, oczywiście nie są kompletnie obiektywni, tak, ale w tych wywiadach mówią, że oni myśleli, że przygotowują tą siły zbrojne niemieckie, żeby były silne, ale nigdy nie wierzyli, że Hitler takie decyzje podejmie. Tutaj, jeśli chodzi o Sudety, tam no i są sekwencje zdarzeń, które niestety z historii znamy. No a Hitler z kolei tak, słuchając raportów pozytywnych, urodziła się jaka myśl w jego głowie i stwierdził, że może użyć tego instrumentu do realizacji swojej polityki. Więc to zawsze będzie tak funkcjonować w tej naturze niezmiennej wojny, że ona jest tak trudna do przewidzenia i te interakcje pomiędzy państwem, narodem a armią zawsze tutaj będą chodzić. Więc to nic nowego się nie wydarzyło w Rosji i żaden przecież lider nie zaczyna konfliktu z myślą, że ewentualnie może przegrać. Tak, tutaj Putin był przekonany o tym, że w tej sytuacji, w jego rozumieniu, w tych wszystkich sygnałach, które również my wysyłaliśmy jako Zachód, czyli no rozbrojeniu w Europie, uleganiu polityce energetycznej, czyli tej swoistej politycznej korupcji, braku reakcji w 2014, tak, wcześniej w 2008, więc w jego rozumieniu, w jego percepcji tak wyglądało. Druga sprawa jest też taka, że ja bym był bardzo daleki od tej krytyki, ponieważ Rosjanom naprawdę niewiele brakowało, żeby ta wojna nowej generacji im się udała. Oni naprawdę wdarli się tutaj na głębokość 100 kilometrów niemalże. Ta mobilizacja była spóźniona z wielu względów, tak? Tu bym jakoś specjalnie Ukraińców nie krytykował, bo to jest strasznie poważna sprawa. Jeden z punktów pewnie, które dzisiaj możemy spokojnie również przedyskutować, w sensie podejmowania decyzji przez państwo. I niewiele brakowało. Ja będąc w Hostomelu i rozmawiając tutaj pod Kijowem właśnie z dowódcą obrony tego lotniska, no, z jego interpretacji, że tam naprawdę już nikt nie wiedział za bardzo, jakie są rozkazy, jaka jest łączność, kończyła się amunicja. I tak jak to na wojnie często bywa, że jakiś tam czynnik spowodował niewielki, tak, że rosyjskie samoloty nie mogły wylądować, że to się nie dało zrealizować. Więc tutaj bądźmy ostrożni z tą krytyką wojny nowej generacji, tak, w wydaniu rosyjskim. I już tak zupełnie zamykając, że ona już się nigdy tutaj nie pojawi. Natomiast dotknął Pan ogromnie ważnego problemu, który jest w mojej zestawie listy wniosków i zarówno jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, ale również i w Izraelu, to co teraz widzimy, one się troszeczkę różnią w niektórych obszarach, ale mają wiele wspólnych cech. Mianowicie odporność państwa. Jeżeli ta odporność państwa, począwszy od tej komunikacji strategicznej, od instrumentarium prawnego, tak, bo przecież to wszystko w naszym systemie tutaj demokratycznym musi mieć swoje ramy prawne, ustawowe i dalsze dokumenty wykonawcze, będzie usankcjonowane, jeśli świadomość społeczna będzie zupełnie inna i akceptacja, no, bo to też nie są, że tak powiem, warunki konieczne tutaj ze sobą występujące zawsze. Są rzeczy konieczne, a potem również musi być świadomość i ludzie muszą akceptować takie rozwiązania. I przełoży się to na system edukacji i potem dopiero tak na te słynne koktajle Mołotowa, to ten potencjał obronny państwa wzrasta niewspółmiernie i on wtedy uzupełnia tą część sił zbrojnych. Natomiast wrócimy jeszcze raz, tu jakby, bo powiela pan pewne takie opinie, które często słyszę, to albo kupujemy F-35 i te HIMARSy i patrzymy daleko, rozbudowujemy siły zbrojne do tego, żeby mieć taki potencjał odstraszania, żeby wejście tutaj przeciwnika było niemożliwe. No albo mamy tutaj Armię Krajową 2.0 i każdy lata z koktajlem Mołotowa. To musimy ustalić, musimy jakby mieć pewną spójność, żebyśmy wiedzieli, bo potem ta energia społeczna właśnie maszeruje w zupełnie nieskoordynowane punkty. Moim zdaniem powinniśmy mierzyć na naszą skalę, na naszą rolę, na nasze zasoby, na nowoczesne siły zbrojne, tak sprawne i odgrywające taką rolę, żeby stanowiły ogromny czynnik odstraszania. A tutaj raczej nie kierowałbym się może na te słynne, są takie dosyć obrazowe, tak, te koktajle Mołotowa, ale właśnie ukrycia i schrony, sprawną służbę zdrowia czasu kryzysu, czasu wojny, postawy patriotyczne, tak? No dużo dobrego też się wydarzy wokół nas, bo tak żyjemy w takiej narracji negatywnej, ale wydaje mi się, że to, co wydarzyło się z Wojskami Obrony Terytorialnej, dobrowolna zasadnicza służba, czy klasy wojskowe, cała ta atencja społeczna, ona powoli jest właśnie taką dynamiką, która idzie w kierunku takim, żeby tak już obrazowo, finalnie, tak, żeby tak raz na, nie wiem, na miesiąc, w jakimś sympatycznym przedszkolu, tak, bez wysyłania tysięcy próśb o pozwolenia dla rodziców, żeby pani mogła w formie zabawy z tymi dzieciakami zejść do piwnicy i powiedzieć im, że tak właśnie to wygląda. Jak one zaczną tą edukację tej odporności od przedszkola, potem w szkołach, potem tak na kolejnych etapach, to ten potencjał nam się zwiększy. Tak? Tylko żeby robić to nieemocjonalnie, musi być to usankcjonowane prawnie. Musi być to zakomunikowane, przedyskutowane, żeby każdy wiedział, że taka jest potrzeba, bo zarówno na Ukrainie, jak i w Izraelu, to tam się zaczyna ta odporność państwa. Nie od ilości patriotów i żelaznej kopuły jest ta efektywność, tak, obrony ludności cywilnej, ale właśnie od tego, że każdy wie, jaką ma tam aplikację, jak ma się zachować w danej sytuacji i jak z tego skorzystać. Także to jest niezwykle ważne, ta odporność państwa, o której pan tutaj wspomniał, i dopiero finalnie na końcu siły zbrojne, które wykonują zadania dla nich przewidziane.
Z tym się wiąże też rzecz kontrowersyjna i trudna bardzo, ale chyba niepomijalna. To znaczy, czy nie trzeba przywrócić zasadniczej służby wojskowej, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, patrząc na to, jak masowa jest wojna rosyjsko-ukraińska, ale też na przykład na to, jak Finlandia, maleńka, pięciomilionowa, prawda, od dekad przeciwstawia się rosyjskiemu zagrożeniu właśnie poprzez pobór powszechny, czy jak Izrael, mający perspektywy i doświadczenia wojen z wielokrotnie liczniejszym przeciwnikiem, ma powszechny pobór i to obejmujący także kobiety. Czy nie trzeba w Polsce przywrócić zasadniczej służby, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, panie generale?
Na to odpowiem w taki oto sposób, że oczywiście jest to temat tak politycznie wrażliwy, że no trzeba być tutaj prawdziwym killerem politycznym, żeby się na taki temat zamachnąć, ale to też jest taki swoisty pomiar naszego rozumienia, że bardzo chętnie byśmy mówili o patriotyzmie, o tym, żebyśmy zbudowali silne siły zbrojne i odporność państwa, ale żeby, broń Boże, nie dotyczyły nas. Prawda? Czyli niech ktoś inny to zrobi, ponieważ armia zawodowa ma właśnie taką pokusę powiedzenia: płacę i żądam. Tak, siły zbrojne, profesjonalne. A ja mam tutaj czas na swoje pasje, na edukację i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj musimy trochę szerzej społecznie przedyskutować i zadać pytania. Ja często, jeden z dżentelmenów mnie tutaj w Kielcach, na Tatarkach zapytał i też właśnie o kwestię poboru. Ja zadam mu takie pytanie, sądząc po jego wieku, czy ma pan dzieci? No tak, oczywiście. Ja mówię, czy chętnie pan je odda do zasadniczej służby wojskowej? No i nastąpiła cisza, więc pytam się, a może chociaż do Wojsk Obrony Terytorialnej, żeby tak sygnalizować tą postawę patriotyczną. Więc tu jest ten punkt, niekoniecznie, żeby lecieć i oczekiwać odpowiedzi tak lub nie. Ja się pokuszę tutaj oczywiście o to, ale myślę, że temat jest głębszy, żebyśmy chcieli w tej naszym życiu pochłoniętym przez komercję i przez konsumpcjonizm, tak, nie przeszli do takiej transakcyjności w stosunku do sił zbrojnych. No a to będzie nas kosztować bardzo, bardzo wiele. Jeżeli mówimy o rezerwach, bo głównie tak, to jest problem, że jeżeli nie ma służby zasadniczej, to ta rotacyjność w siłach zbrojnych jest troszeczkę mniejsza i produkcja tych, już tak brzydko mówiąc, tak, sił zbrojnych jest zupełnie, rezerw jest zupełnie inna. W siłach zbrojnych uruchamialiśmy ostatnio aktywne rezerwy, tak, zwiększenia tych ćwiczeń, więc pewne rzeczy tutaj już są czynione. No ale, no bo paradoksalnie, jeżeli nie będzie zasadniczej służby, no to nie będzie rezerw o takiej skali, jak mówimy. To są naczynia tutaj połączone. I należałoby przedyskutować, tak, społecznie, czy tak, aby w sposób nie jakiś opresyjny i nie zaskakujący do tego podejść. Ja myślę, że jeżeli odpowiemy sobie już na pytanie, do jakiej wojny się przygotowujemy i czy to na pewno będzie wojna pełnoskalowa o takiej intensywności, takiej skali, wymagająca takich zasobów, no to wtedy ta służba zasadnicza miałaby tutaj uzasadnienie, choć mamy dobrowolną zasadniczą służbę i inne formy, tak jak powiedziałem, inne formy wspierania. Każdy ma swoją rolę tutaj do odegrania w instytucjach, tak, publicznych, czy też w firmach prywatnych czy cywilnych. Więc to jest proces, jak najbardziej tak. Natomiast no, siłą rzeczy będzie miało to skutki ekonomiczne, kiedy wyciągamy obywatela na określony tak czas. Armia musiałaby mieć również czas, żeby się przygotować pod względem infrastruktury, szkoleń i tak dalej, bo to nie są takie sprawy, które możemy z dnia na dzień zrobić. Zresztą, szczerze mówiąc, zgodnie to z naszym porządkiem prawnym, ta służba zasadnicza jest tylko zawieszona, a nie zlikwidowana całkowicie. Bardzo ciekawą rzeczą jest, którą pan wspomniał tutaj, o kobietach, ponieważ ten temat absolutnie nie występuje na radarze tutaj naszej dyskusji. Kiedyś żeśmy w wąskim gronie tutaj właśnie kilku panów generałów też na ten temat rozmawiali. Ja, to, żeby była sprawa jasna, żeby to nie być źle zinterpretowanym, uważam, że kobiety robią tutaj, pełnią świetną służbę i nie mam nic przeciwko temu. I zauważam też taki demograficzny i społeczny trend, że coraz więcej pań służy w armii. Ale jeśli będzie służyć tych pań więcej, a na razie służą tylko na stanowiskach, tak, większości szeregowych, najmłodsze panie i będą odchodzić do cywila, czy to jako żołnierze zawodowi, czy służby z Wojsk Obrony Terytorialnej, czy też zasadniczej, to stają się potencjalnymi rezerwistami. Czy my chcemy powołać teraz 15% stanowisk, tak? Pań, które będą musiały zostać w domu z dziećmi lub mieć dylemat, a takie rozmowy z paniami prowadziłem, tak? To jak będzie alarm teraz, to ty zostawiasz te dwójkę dzieci z sąsiadem i biegniesz do jednostki, czy też no, imperatywem jest tutaj postawą. Takiego pytania w ogóle nikt sobie nie zadał. Jest ten zupełnie niekontrolowany trend społeczny, wynikający z tego, że nie przyjmujemy do głowy, że jeszcze raz sprawa jasna, to nie poddaje wątpliwości gotowości bojowej pań do poświęceń, tak? Tylko to jest potężny problem, z którym się nie stykaliśmy wcześniej. Jeżeli 15% tak, pań będzie żołnierzami Wojska Polskiego i będzie również rezerwistami, to pytanie jest takie, czy mamy aparat prawny. W Stanach Zjednoczonych kobieta, która tak, tutaj pełni służbę, często też jeżeli jest w związku z małżeńskim żołnierzem, podpisuje dokumenty, które delegują uprawnienia rodzicielskie na przykład na matkę, czyli na babcię, tak, w takiej sytuacji. No to jest, nie wyobrażam sobie w ogóle, nie widzę gotowości tutaj na taką dyskusję. Więc ja nie jestem przeciwnikiem, tylko trzeba do tego podchodzić w sposób niezwykle, niezwykle dojrzały i taki, który zaczyna się od budowania tak, aparatu prawnego, a dopiero później od jakiejś tam emocjonalnej szarpaniny medialnej. Wspomniane przez pana armie, które mają duży komponent rezerwowy, między innymi fińska, ale również estońska, i tutaj przywołana izraelska. We wszystkich tych państwach byłem i spędziłem naprawdę długie, długie rozmowy na temat, jak to funkcjonuje. I jedyny, ten, jak gdyby taki temat, który słyszę w Polsce, to jest taki podziw w stosunku tak proporcji między zasobnością państwa, czyli potencjałem demograficznym i ilością rezerwistów, które dane państwo powołuje w czasie wojny. Tak jest właśnie w Finlandii, niewspółmiernie wiele i tak jest w Estonii. Natomiast znowu, jak wejdziemy głębiej, to się nagle okaże, że takie państwo ma również wielką podatność, ponieważ wezwanie dużej części sił zbrojnych, czy to na ćwiczenia rezerwy, czy też w czasie mobilizacji, powoduje wyłączenie gospodarki kompletnie. I teraz władze państwa, premier Finlandii, tak, czy tam, czy nie wiem, prezydent w ich systemie chyba ogłasza mobilizację, czy w przypadku Estonii, również w Izraelu, ma potężny dylemat. Tak, bo jak naciśnie guzik przysłowiowy, to z tym jest związana cała seria wydarzeń i przeciwnik doskonale wie, tak, bo przecież to, na jakie okresy powołujemy rezerwistów w Polsce, no nie jest sprawą ściśle tajną. To każdy obywatel państwa wie, jakie są, który ma przydział mobilizacyjny, doskonale wie. Więc tutaj nie ma dyskusji na ten temat. Musimy wrócić znowu do tego pytania, czyli jaka ma być rola sił zbrojnych, jaka będzie ta przyszła wojna i przećwiczyć na poziomie państwowym takie właśnie rzeczy, zmierzyć implikacje ekonomiczne, jak nagle wszyscy kierowcy tak autobusu w Warszawie nie wyjadą rano autobusami, bo będą mieli akurat zadania tak wojenne, już tak przysłowiowo, tak obrazowo mówiąc, oczywiście tak nie jest to skonstruowane. Więc w każdym z tych państw, jak rozmawiałem właśnie, jakby przybywając z tą narracją taką, jak to słychać u nas, słyszałem właśnie takie głosy ostudzające, że oczywiście tak jest, oczywiście ten system jest, on ma też ten element odstraszania, kiedy wiemy, jaki jest potencjał rezerwowy danego państwa, ale jest to w części tej egzekutywy no, niesamowicie skomplikowana rzecz. I nie mówię tego w formie jak gdyby krytyki takiego rozwiązania, natomiast mówię o tym, że warto zacząć szerzej dyskutować na temat właśnie takiego konceptu i jak należałoby wtedy, mówię, przygotować kwestie prawne, organizacyjne i potem przećwiczyć i zobaczyć, jakie będą tego implikacje. Więc jeżeli byłyby takie potrzeby, tak, tej armii o bardzo dużej, to na pewno to wystąpi. No i tutaj, jeżeli dotykamy, bo rozumiem, jest tutaj również kwestia naszych wydolności demograficznych, tak, które no, widać na Ukrainie w sposób absolutnie tutaj dramatyczny w tej chwili. To balansowanie pomiędzy zdecydowanie większą armią ilościowo, która jest potrzebna, a automatyzacją, robotyzacją jest na pewno potrzebne. To jest też ta część wojny, której kompletnie nie widać na Ukrainie. Tam nie ma robotów lądowych, no, jedynie bezpilotowce, które można byłoby tu zakwalifikować, że to jest ta robotyzacja pola walki, ale nie na aż taką skalę rozstrzygającą, ale gdyby faktycznie jakieś platformy autonomiczne tam wykonywały zadania, tak, chociażby inżynieryjne, czy nie wiem, roboty lądowe, czy powietrzne, czy być może morskie, były zastosowane, to moglibyśmy wyciągać wnioski. Tam tego nie ma. Jest to stara wojna, pod tym względem jestem też ogromnie zaskoczony niską zdolnością rosyjską, jeśli chodzi o domenę kosmiczną. Tak, nie wygląda na to, żeby Rosjanie tutaj potencjał jednak posiadają, tak, w domenie kosmicznej, albo wykorzystywali to do celów wojskowych. Więc, a my takie aspiracje mamy i wydaje mi się właśnie, że budowanie takiego potencjału, takich zdolności poza tym elementem odstraszania, również w walce, no, stanowi ogromny argument. Także strasznie dużo tych czynników tutaj poruszam, tak, ale mówię zwłaszcza o tych, które w tej debacie publicznej się nie pojawiają i myślę, że to będzie dobry zaczyn, żeby tutaj słuchacze tak również jakieś zdanie na ten temat pewnie mieli.
No, może skupmy się na chwilę, zatrzymajmy się na chwilę na jednym z wątków, które pan poruszył, czyli tych siłach kosmicznych. Czy postuluje pan polskie siły kosmiczne i jaką rolę one miałyby spełniać?
Czy one się będą nazywać Polskie Siły Kosmiczne, to już bym tutaj pozostawiał tym, którzy chcieliby tutaj lepiej czy gorzej się tam poczuć. Myślę, że tu chodzi o nasze zdolności i one powinny być połączonymi zdolnościami tymi cywilnymi i wojskowymi. Dlatego, że to przejście z czasu pokojowego do kryzysowego i później do wojny jest niezwykle skomplikowane i złożone. Tak? Te same satelity komunikacyjne mogą w czasie pokoju wykonywać zadania dla podmiotów tak państwowych czy prywatnych, komunikacyjne, a w czasie wojny mogą tutaj dodatkowe zadania, podobnie jeżeli chodzi o rozpoznanie obrazowe i wiele, wiele innych obszarów. Natomiast również jest ta taka część, no tu akurat za dużo, jakby z natury sprawy za dużo powiedzieć nie mogę, tak, ale użycie pewnych elementów na Ukrainie, które wymagają posiadania zdolności w domenie przestrzeni kosmicznej, a widzimy je tam na wojnę, one no, nie wynikają z tego, że Ukraina takie zdolności posiada, tak? No bo wiadomo, że nie ma satelitów swoich do rozpoznania wojskowego.
Amerykanie posiadają.
I inne strony tak posiadają i ja miałem tą ogromną ten przywilej, żeby to zobaczyć i jestem tutaj gorącym zwolennikiem właśnie tej koncepcji wojny, czy koncepcji operacyjnej wielodomenowej, kiedy łączymy te zdolności i wcale nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, że nagle się okaże, że ta technika tak jednak w zwarciu z tysiącami rosyjskich czołgów tak tutaj nie da rady, bo okazuje się jednak, że wygląda to inaczej, ale to tak jak mówię, pozostawiam, bo jest tutaj wiele wrażliwości takich, ale uważam tą domenę, która ma coraz, mówię, kosmosie coraz większe te zastosowanie cywilne, tak, od rolnictwa począwszy poprzez część komercyjną, komunikacyjną, tak, rozpoznawczą. I to wszystko, co widzimy przecież tam z tymi podmiotami prywatnymi, które się tam realizują, robią z tego ogromne, ogromne pieniądze. Myślę, że jest to obszar, który również będzie militaryzowany coraz bardziej, więc musimy być tam aktywni.
Bardzo ważna sugestia. Natomiast jest tutaj też taka chyba kwestia, że Amerykanie użyczyli Ukraińcom swoich sił kosmicznych, prawda? Swojej łączności satelitarnej i to bardzo, bardzo Ukrainie pomogło. My na dziś dzień możemy liczyć na, jak się wydaje, na znacznie większe wsparcie Ameryki i w ogóle Zachodu niż Ukraińcy mogli liczyć. Ale jest pytanie, jak to może wyglądać za 5, za 10 lat, prawda? Czy Niemcy przepuszczą, czy Trump nie zlikwiduje NATO? Pytania mnożą się, krótko mówiąc, jak króliki. Jak w związku z tym wygląda kwestia suwerennej pętli decyzyjnej, prawda? Czy inaczej właśnie zdolności do kontrolowania każdego aspektu podejmowanej decyzji. Czego, kiedy możemy użyć, gdzie, kiedy możemy wejść, gdzie, kiedy możemy wyjść. Gdzie, jak powinno być, jak jest.
To znaczy jest wiele takich dyskusji właśnie na temat tych mitów, gdzie tam, nie wiem, amerykański guzik nagle wyłącza tam jakiś nasz system uzbrojenia, to ci, którzy się zajmują techniką, ale również i profesjonalnie to siłami zbrojnymi wiedzą, że to nie tak funkcjonuje do końca, więc to bym troszeczkę ostudził te emocje. Bardziej dotyczy to oczywiście...
Przepraszam, że nie jak funkcjonuje?
Że tam jakiś guzik w Waszyngtonie nagle wyłączy nam tam jakiś system uzbrojenia, tak. Natomiast cały kompleks, czyli mówię tutaj o dostawach, o logistyce, o amunicji, która tutaj jest przekazywana, oczywiście zawiera wiele takich wrażliwości. No, z drugiej strony musimy też jakby wejść z natury tytułu naszej rozmowy realnie, tak, do tego. No, jeżeli państwo amerykańskie inwestuje tak ogromne pieniądze i tak zaawansowane technologie i chce być mocarstwem globalnym, no to chce zachować kontrolę nad tymi argumentami, które ma. Więc jeżeli jesteśmy realistami, no to to dyskusja o tym, że powinniśmy tam, nie wiem, nakrzyczeć czy wymóc na Amerykanach daną skłonność do zezwolenia nam użycia jakiegoś systemu, jest taka troszeczkę infantylna. Natomiast na pewno, jeżeli wiarygodność nasza wzrasta, nasza przewidywalność, nasza siła, to ta skłonność będzie większa. Temu należy poświęcić uwagę, a nie temu, żeby tam jakieś kody złamać i samemu tych systemów uzbrojenia użyć. Najlepszym przykładem jest to, że jeśli amerykańskie interesy, które w Azji realizują teraz, wymagały, żeby usiąść tak przy stole z Koreańczykami, Japończykami, bo to są dla nich absolutnie kluczowi sojusznicy, i wydać zezwolenie finalnie dla Japończyków tak na dostawę pocisków Tomahawk, to rola państwa spowodowała tą większą skłonność amerykańską, a nie, nie wiem, siła tam jakiejś innej argumentacji czy osobistego powabu. Więc tutaj ja nie widzę osobiście aż tylu wielkich zagrożeń, jeżeli to się będzie trzymało koncepcji, którą mamy, żeby takich jakichś zezwoleń, czy nie wiem, jak tutaj można byłoby tego użyć, udzielać. Tak? To jest wiele mitów, które są z tym związane i to absolutnie, absolutnie nie trafionych. Natomiast to, o czym pan mówi, czyli ta rosyjska zdolność do odtworzenia w ciągu 2-3 lat potencjału, jeżeli wojna zostanie zamrożona i relokowania go bliżej naszych granic, to w kierunku krajów bałtyckich czy Rzeczpospolitej, powinno być w tych naszych rozważaniach, bo często się kłócimy, czy będą 2-3 lata, czy to 5-7, tak, i używamy różnej argumentacji. Często jest to absolutnie takie bardziej dotyczące obszaru uczuć, a mniej wiedzy. To należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego u nas się wydarzy przez te 2 lata, żeby temu procesowi zapobiegać. Jeżeli dzisiaj koszt produkcji tak, rosyjskiej amunicji 152 mm, to jest tam w okolicach 500-600 dolarów i ona trwa. Tak, amunicję się produkuje. Szuka się też komponentów, tak, szuka się sojuszników, żeby dostarczali. Natomiast u nas jesteśmy na etapie na razie dyskusji, mówię u nas w NATO, tak, w Unii Europejskiej, również w Stanach Zjednoczonych, to czy za te 2-3 lata będziemy mieli tyle nowych czołgów, ile Rosjanie wyprodukują, tyle nowej amunicji, tak, tyle zwiększonych sił zbrojnych, czy wypełnimy te plany, które żeśmy podpisali w Wilnie. Ja bym tutaj nie wysyłał takiego, nazywam to czynnika relaksacyjnego dla politycznych decydentów, wszystkich w Europie, tak? A jeżeli tutaj nad Wisłą faktycznie inwestujemy znacznie więcej i wiele dobrego też się tutaj wydarzyło, no to jak to teraz zmonetyzować politycznie, mówiąc, to my żeśmy tutaj zainwestowali tak dużo, ten potencjał wzrósł, bronimy w sumie interesów wszystkich, to jak należy teraz zmonetyzować, tak mówiąc brzydko, tak politycznie, no bo tak to wygląda w polityce, w stosunku do innych państw, żeby nasze miejsce, rola, wpływy były znacznie, znacznie większe. I ten rachunek nie wychodzi najlepiej. O tym mówi też sekretarz generalny NATO, mówi o tym przewodniczący Komitetu Wojskowego. Tak, u nas rozmawia się na tematy właśnie zwiększenia produkcji amunicji w różnych asortymentach. Mówię o tej podstawowej, bo część jednak bardzo skomplikowana jest ciągle produkowana za granicą. Jak to łączyć te nasze potrzeby z interesami? Jak zachęcać Amerykanów, żeby tak Javeliny i Atakamsy były produkowane w kraju? I wtedy jak tutaj zaproponować im, że mogą tutaj zyskać oczywiście politycznie czy ekonomicznie, a jak również i my możemy na tym skorzystać. Także ten rachunek rosyjski, jak przyjmiemy do wiadomości, że za 2-3 lata faktycznie, to jeszcze raz podkreślam, nie jestem jakimś fatalistą i nie chcę powiedzieć, że po 2 latach tak rosyjskie wojska wkroczą do Rzeczypospolitej, ale zbudują taki potencjał przy naszych granicach, lewarując kraje bałtyckie, relatywnie słabsze, tak, podatniejsze. Chociażby tu mówię o tej Estonii, która ma właśnie ten komponent rezerwowy. Zresztą każdy z krajów bałtyckich ma potężny komponent rezerwowy.
Łotysze
I
ostatnio przewrócili pobór, notabene.
no tak, dlatego że wiedzą, że w dłuższej perspektywie odbudowania potencjału tak militarnego przy służbie tylko zawodowej jest niemożliwe. Więc myślę, że to mówię, bez emocji, bez jakichś tutaj takich nagłówków, tak, które się pojawiają, należałoby spokojnie usiąść i zastanowić się, czy jest nam potrzebny, jeśli obsługa naszych interesów będzie wymagała takiej dużej armii. I czy jest to ta kalka z przeszłości służby zasadniczej kompetencji, to nie pasuje dzisiaj. Tak, no jeżeli mamy technologię taką w armii, że my nie możemy tylko polegać na tym, że żołnierz przyjdzie na 2 dni, sprawdzimy tam jego stawiennictwo, mundur, tak, nie przeszkolimy go w nowoczesnych technologiach, to skok technologiczny, który się przez ostatnie 10 lat wydarzył w armii, no jest niewspółmierny do szkolenia rezerw w takim rozumieniu, jak często tutaj sąsiedzi czy tam znajomi mnie pytają, bo oni by chcieli iść postrzelać z karabinu na ćwiczeniach rezerwy. Ja mówię, no to czy macie strzelać, czy nie strzelać, to siły zbrojne zdecydują o tym, bo to my definiujemy zadania. Natomiast no, jest to do przedyskutowania, na pewno tak.
Wspomniał Pan o wojnie Izraela z Hamasem także. No i może zatrzymajmy się na chwilę przy tym przykładzie, wątku, tak, i przy tych ewentualnych lekcjach. Jedną rzeczą podstawową, która rzuciła mnie się w oczy, ale też wielu innym osobom, to jest to, jak głęboko podzielone było izraelskie społeczeństwo w przededniu wojny i jak bardzo to przeniknęło także do służb specjalnych, także do wojska. Niektórzy twierdzili, że to było jedną z głównych przyczyn zaskoczenia, prawda, tym atakiem Hamasu, że można było być lepiej przygotowanym, gdyby nie tak głęboki podział wokół spraw wewnętrznych. Czy to nie powinna być przestroga dla Polski, żeby uważać tą polaryzacją, że konflikt polityczny musi być, ale nie może iść zbyt głęboko, bo to może chwilami zagrażać bezpieczeństwu narodowemu?
Znaczy na pewno te dwa obszary, tak bym tutaj opisał, jako kluczowe w procesie podejmowania decyzji po stronie Hamasu, tak? Bo najpierw spróbujmy zobaczyć ten konflikt ze strony przeciwnika. Więc to wszystko, co działo się w obszarze geopolityki, czyli porozumienia abrahamowe, czyli zbliżenia Izraela z krajami arabskimi, tak? To czy z Bahrajnem, czy no już historycznie z Egiptem, całkiem niezłe po Camp David, czy to z Jordanią. I te ostatnie rozmowy, które były prowadzone z Saudami, tak, gdzie rachunek jakby finalnie wystawiali Saudowie, mówiąc o tym, że jeżeli dokonamy jakiegoś porozumienia stabilizacji, to chcielibyśmy amerykańską kontrybucję w naszym programie nuklearnym. Tak. I sądzę, że administracja amerykańska, patrząc na wybory, wiedząc, że można to skonsumować, czyli być tym ojcem opatrznościowym, który rozwiązuje konflikty na Bliskim Wschodzie, no było to kuszące. No natomiast to absolutnie nie wpisywało się w narrację Iranu tutaj i wszystkich tych innych podmiotów, tak? Czyli to zbliżenie, ja byłem w Izraelu na jednym ze spotkań takich trochę nietypowych, pan prezydent zorganizował tam spotkanie Herzog, tak? W ogrodach, gdzie prowadził, gdyby taki, był z nim prowadzony wywiad z jedną z dziennikarek i byli tam właśnie przedstawiciele bardzo wielu krajów arabskich. I sama ta atmosfera zaskoczyła mnie, mimo że interesuję się tutaj wojnami, tak jakby w sensie profesji izraelsko-arabskimi, zaskoczyła mnie ten poziom współpracy Izraela z bardzo wieloma krajami arabskimi. I to mogło przynieść ogromne pozytywne skutki. Więc to okazało się, że chyba tu na tym poziomie Izrael nie zrozumiał, że ta ich efektywność poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie no, musi wzmagać niezadowolenie Iranu. Tak, no bo wyposażenie Arabii Saudyjskiej, czy to w technologie nuklearne do kwestii energetycznych, czy inne zastosowania, no było dla nich nieakceptowane. Więc tutaj nie zauważono tego, że gdzieś na pewno na którymś etapie no, będzie się to komuś nie podobać. Drugim elementem jest wspomniana przez Pana sytuacja polityczna Netanjahu, tak, i te protesty, kłopoty z Trybunałem Konstytucyjnym, rezerwiści, tak, którzy chcieli odmawiać tutaj stawiennictwa na ćwiczeniach. No to właściwie na ekspozycję zostały wystawione wszystkie wrażliwości Izraela. Tak? I ta polaryzacja właśnie wewnętrzna, społeczna i te kwestie niezgodne z agendą Iranu, skuteczności polityki zagranicznej izraelskiej. I Hamas, no, ja bym tutaj nie rozstrzygał, trudno mi powiedzieć, no, jakby na logikę wygląda na to, że Iran musiał mieć jakąś kontrybucję tutaj, jeżeli chodzi o kwestie przygotowania Hamasu tak do ataku. No, na chwilę obecną tego aż tak nie widać. Ale to nie jest rozstrzygające, nie jest istotne. Hamas wiedział, że nie może się skonfrontować z Izraelem tam, gdzie on ma siłę. Tak? Tam, gdzie są F-35, tam, gdzie są Merkawy, tam, gdzie jest żelazna kopuła, tam, gdzie jest systemy Patriot i tak dalej, i tak dalej. Tam tej bitwy nie dało się zrobić. Więc znaleziono wrażliwości. Tą wrażliwość właśnie był timing, tak? Bo to przecież rocznica 73, więc na poziomie emocjonalnym no, cios w serce wszystkich Izraelczyków, kompromitacja państwa, ta granica tam, która była tylko i wyłącznie obsadzona sensorami i bardzo słabymi siłami. I to właśnie spowodowało, że służby specjalne Izraela prawdopodobnie no też będące naturalną częścią życia politycznego no straciły tą wrażliwość. Czy tak było, czy służby meldowały i państwo nie chciało zadziałać, czy te służby nie widziały, tego jeszcze nie wiem na tą chwilę. Natomiast nawet jeśli by wiedziały i raportowały, no to tak też trochę taki chichot historii, bo przecież w 73 Golda Meir, która była premierem, miała dokładnie taki sam dylemat, tak? Że służby meldowały jednak wprawdzie no, bezpośrednio przed wojną, tak? O gotowości sił egipskich i syryjskich do uderzenia. Moshe Dayan miał inne zdanie, na ten temat, więc ten dylemat podejmowania decyzji, kiedy już mamy zbudowane, o ile tak faktycznie no, państwo ma swoje siły specjalne, tak, czy przepraszam, służby specjalne, które dostarczają tej świadomości, to i tak finalnie spada to na przywódców, tak, państwa i takie ćwiczenia intelektualne trzeba permanentnie robić. Trzeba się challenge'ować, że jeżeli taka jest sytuacja, to jakie byłyby konsekwencje, jeśli na to nie chodzi o odwagę. Tak, że nagle mamy odwagę pójść do parlamentu, powiedzieć, że tam ogłaszamy mobilizację, czy wprowadzamy państwo w stan wojny. Tylko chodzi o wszystko, o świadomą konsekwencje wszystkich tych procesów. Te konsekwencje polityczne, społeczne, ekonomiczne itd., itd. Więc tutaj myślę, że to nie zafunkcjonowało w Izraelu i to jest ogromna lekcja dla wszystkich, jak w demokracji te wewnętrzne podziały tak mogą spowodować dysfunkcję państwa i silne siły zbrojne, bo tutaj nie ulega wątpliwości, że Izrael ma silne siły zbrojne, skuteczne, bardzo nowoczesne, no nie są wystarczające, żeby rozwiązać problem bezpieczeństwa. Więc tutaj na pewno zapisałbym mi tutaj na minus. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że siły IDF zostały zaangażowane właśnie w ochronę granicy. Ja miałem okazję to oglądać osobiście, jak szedłem no, lata temu na wzgórza Golan, tam przy pocie technicznym, tak, między Syrią a Izraelem, ale wszędzie indziej, tak, czy tutaj na zachodnim brzegu, czy w strefie Gazy. I to były zadania, które no, nie wpisywały się w koncept IDF-u. Rozmawiając z izraelskimi dowódcami, mówili, że mają ogromne problemy, ponieważ wojsko wykonuje nie te zadania, które jest przewidziane, tak, czy czołgiści, czy artylerzyści, spędzając miesiące długie na dyżurach właśnie na granicy, na płocie, no, odchodzili od swoich zasadniczych zadań. Nikt inny tam tych zadań nie mógł wykonać. To jest to właśnie ten dylemat, czy powinniśmy zwiększać siły zbrojne dzisiaj, czy zwiększać na przykład zdolności Straży Granicznej, tak? Przecież to ich ustawowe zadania wymagają. No, nie było takiego scenariusza, trochę nas, mówię tu o nas, tak, sytuacja zaskoczyła, więc siły zbrojne pomagały w tym obszarze. Ale właśnie lekcje, które płyną z Izraela, są takie, że no, trudno jest to zrobić w tym samym czasie i szkolenie programowe nasze, te bardzo skomplikowane, złożone technicznie, i wykonywanie zadań, które nie wchodzą w kompetencje sił zbrojnych. W czasie wojny w 2006, tak, w Libanie, izraelscy pancerniacy mieli ogromny problem z obsługiwaniem systemów TROFI, tych systemów obrony aktywnej. I on właśnie wiązał się dokładnie z tym, tak mi to raportowali izraelscy pancerniacy, że zbyt wiele czasu poświęcali na intifady, tak, na operacje o charakterze walki, tak, z partyzantką czy z podziemiem i poniżej progu wojny, a nie zajmowali się klasycznym szkoleniem pancernym, tak, to integralną częścią była obsługa tych systemów. I to spowodowało systemowe braki rezerwiści, którzy byli powoływani na ćwiczenia, potem mieli z tym kłopot. Także to rozwiązanie problemu dnia nie jest jeszcze rozwiązaniem problemu roku. I ta lekcja jest absolutnie do odrobienia dla nas, którą tam obserwuję. Natomiast na plus bym jednak zapisał, bo strasznie dużo tu krytyki, oczywiście uzasadnionej, tak? Państwo zostało zaskoczone. No, na poziomie emocjonalnym masakra, gwałty i morderstwa, porwania. No to jednak siły Izraela się zmobilizowały w sposób niewspółmiernie szybki. Ja myślę, że chyba żadna armia na świecie. Jeżeli chodzi, nawet jeśli ci rezerwiści 5 minut temu mieli jakieś kłopoty tutaj z swoich opinii, tak, politycznych, i tam wyrażali je na ulicach, to się zgłaszali, wracali z całego świata siły specjalne Izraela, które przejęły w pierwszej fazie, tak, działania wojsk konwencjonalnych i odbijały tamte miejscowości, no, zasługują tutaj na pewno na tym obszarze wojskowym, zaznaczą tylko, tak, na ogromne słowa tutaj uznania. I powiem panu tak, jeżeli w tak krótkim czasie zaskoczone państwo i zaskoczone siły zbrojne mobilizują taką ilość sił i środków, wchodzą do strefy Gazy, w środowisko absolutnie nieprzychylne, w walkę w terenie zurbanizowanym i tam ginie ich kilkudziesięciu, tak, no to oznacza, co jest niewspółmierne, Rosjanie tyle tracą w ciągu godziny w jednej wiosce. Więc to oznacza absolutny profesjonalizm. Więc tu byłbym jednak ostrożny od krytyki izraelskiej armii. Natomiast no, państwo zostało zaskoczone. To jest pytanie właśnie, jakie powinna być tutaj rozłożona ta, no pewnie jeszcze tam komisje będą trwałe, podobnie jak to było, tak, po wojnie w Libanie, wieloletnie, i Netanyahu ma tutaj ogrom problemów, ale wydaje mi się, że ten właśnie aspekt bardzo dobrej postawy, wysokiego morale, sprawnej mobilizacji, wejście na terytorium tutaj przeciwnika, masa uderzeń, które jest prowadzone i mimo całego dramatu, tak, tu mówię, musimy te weberowskie etyki, które wspomina pan w książce, tak rozróżnić między tą etyką przekonań i odpowiedzialności, że no jeżeli państwo tak musi zwalczać Hamas, a on jest w tych szpitalach i szkołach, no to jest potężny dylemat dowódców, jak te zadania wykonywać. To jednak ta precyzja tych uderzeń jest również bardzo, bardzo wysoka, relatywnie, tak. Te straty są mniejsze, niż by mogły być, gdyby takie zadania wykonywała tak armia rosyjska. I jeszcze jeden taki czynnik, który bym tutaj dopisał do takich lessons learned, wniosków, które moglibyśmy się pochylić, to jest podobnie jak w przypadku Ukrainy, odporność państwa, czyli ten system alarmowania, schrony, tak, reakcja społeczeństwa izraelskiego przy tej ilości ataków rakietowych ze strony tutaj Hamasu, ale również rozpoczęły się pewne tutaj uderzenia takie testowe z północy, ze strony Hezbollahu. No wskazuje przy tej ilości strat, że jednak ten system tam działa, że to nie tylko, bym powiedział, budowanie 40 milionów schronów, tak by rozwiązało problem u nas, raczej ta powszechność, akceptacja i świadomość, że jak przychodzi ten SMS, tak, przecież my dostajemy SMS-y, na pewno pan też dostaje z RCB, tak, o warunkach atmosferycznych, o różnych sprawach, żeby to powodowało, że trzeba wyjść na korytarz, zadzwonić do sąsiada i zwyczajnie zejść do piwnicy, w której jest tam tak, kilka zgrzewek wody. To gdybyśmy tutaj na ten poziom weszli świadomości, bez jakichś emocji, to na pewno ta odporność państwa by się zwiększała, jakby wykładniczo, niekoniecznie mówiąc o tym, że musielibyśmy wydać tak ogromne pieniądze na budowanie jakichś specjalistycznych schronów. Tak w Izraelu faktycznie jest, że jest masa schronów, tak, mają przepisy dotyczące mieszkań również, tak w Tel Awiwie byłem w takim mieszkaniu, gdzie sypialnia, tak, była tak z grubszymi ścianami i właściwie bez okien, tylko taki lufcik. No nie wiem, czy to by tutaj się u nas udało, ale na pewno takie rozważania, że jednak Izrael, może brutalnie to zabrzmi, tak, ale trwa jako państwo, więc jest masa politycznych implikacji, kosztów, które trzeba będzie zapłacić, ale na tą chwilę siły zbrojne wykonują zadania, tak, czyli mimo tej podatności i uderzenia, no, egzystencja państwa Izrael nie jest zagrożona, no, tak bym powiedział, tak? To warto sobie tutaj też w kontekście tych narracji, nie tak dawno mieliśmy grupę Wagnera u naszych granic, tak? Warto sobie na takie pytania odpowiadać i kto powinien brać udział i ponosić odpowiedzialność za poszczególne zdolności, czy na pewno powinny być tylko siły zbrojne. To jest dobre pytanie, które można sobie zadać.
No właśnie, wróciliśmy do pana początkowej refleksji, czyli tego, że wojsko nie wyczerpuje tematyki bezpieczeństwa, prawda? Że ważne są też niemilitarne czynniki bezpieczeństwa, w tym stricte polityczne. Ale kończy nam się czas, mamy dosłownie ostatnie 2 minuty i chciałem zagadnąć pana jeszcze o takie dwie kwestie, jeżeli pan będzie chciał skomentować. Jedno, no to z tego, co pan przed chwilą powiedział, wynika także to, co jest dla dobrych specjalistów oczywiste, ale dla szerszej publiczności niekoniecznie, tak? Czyli że wszelkie słabe punkty, które mamy, zdeterminowany przeciwnik uważnie śledzi i będzie starał się spenetrować, prawda? Będzie starał się uderzyć przede wszystkim w nasze słabe punkty. Czyli jesteśmy podzieleni wewnętrznie, czy jakiekolwiek inne słabości przejawiamy, tego będzie starał się użyć i to warto sobie zdawać sprawę. Jeżeli pan chce, to proszę o komentarz do tego. No i druga rzecz to, czy czegoś zabrakło w tej rozmowie pana zdaniem? Czy jakieś jeszcze ważne lekcje warto tutaj syntetycznie na koniec naszym słuchaczom i widzom przedstawić?
Znaczy, myślę tutaj, panie redaktorze, że kwestie tego naszego podziału i polaryzacji też należałoby z takim dużym dystansem obserwować, bo ona dotyczy de facto obszaru polaryzacji o charakterze politycznym, tak? Różnych stron sceny politycznej, natomiast nie dotyczy, na szczęście, to jest nasz ogromny walor, jakichś wewnętrznych podziałów o charakterze mniejszości narodowych, tak? Gdzie niektóre państwa muszą się z tym walorem jednak potężnie zmagać i one są nawet trudniejsze w zarządzaniu w długofalowych obszarach. Więc tutaj na pewno jest to jakaś refleksja dla nas, tak? Widzimy, co się tutaj działo przed wyborami teraz i na pewno nie są to powody do zadowolenia, tak? Ale też z drugiej strony, no, taka jest natura demokracji. Więc zrównywanie tutaj tej kohezji społecznej jako substancji państwa, a kohezji, jeżeli chodzi o scenę polityczną, to nie są te same rzeczy. To bym tylko tak delikatnie zwrócił uwagę. Jeśli chodzi o kwestię tego rozumienia, no na pewno ten strategiczna komunikacja państwa jest ogromnie ważna. I Ukraina tak w bardzo długim czasie wygrywała wojnę narracyjną, U nas trzeba ten temat jeszcze raz przedyskutować, kto powinien się tym zajmować, kto powinien komunikować, nie myląc tutaj działalności prasowej, tak, z komunikacją strategiczną państwa. W Izraelu ten front jest jeszcze bardziej skomplikowany i to na pewno jest poziom do dyskusji, bo jest tam bitwa informacyjna na kierunku państwo Izrael, świat arabski, państwo Izrael, zachodnie demokracje i wewnętrzna. Także jak z nimi rozmawiałem, to oni mówią, że oni trzy bitwy prowadzą naraz, wszystkie muszą wygrać, wszystkimi muszą zarządzić. Więc u nas jest to łatwiej to, troszeczkę, bo jesteśmy tutaj w Unii Europejskiej, w NATO i społeczeństwo ma też i akceptację tych wszystkich procesów, więc byłoby to łatwe, ale na pewno ta część wojny percepcyjnej, bitwa kognitywna ma coraz większe znaczenie w związku ze zmianami społecznymi, tak, którymi rządzi tutaj nowoczesna technologia. Ja na koniec jeszcze chciałbym tutaj wrócić na nasze podwórko i na kwestię wojny na Ukrainie. Jestem ogromnie tutaj zaniepokojony tym wszystkim, co widzę w obszarze ekonomii, finansów, tak, demografii. Natomiast do tej zdolności adaptacji rosyjskiej do nowoczesnych tak, działań, czy też do stosownych do realizacji celów politycznych Rosji, może to będzie właściwsze słowo, to dorzuciłbym kilka takich spraw, które umykają też naszej dyskusji. Armia rosyjska, która jest postrzegana jako fatalnie walcząca, źle wyposażona, zdemoralizowana, walczy już drugi rok. Drugi rok to są doświadczenia, które są niereplikowalne. Tak, żadna inna armia tutaj w regionie nie ma takich doświadczeń z całą krytyką, tak, którą tutaj mamy, co do standardów, jakimi się to rządzi. To jednak armia rosyjska walczy już 2 lata. Wszyscy dowódcy, tak.
Poza ukraińską żadna nie ma.
Poza, tak jest, poza ukraińską, która właśnie tutaj jest, że tak powiem, jedyną, która ma najlepsze widzenie tych spraw. Wszyscy piloci, tak, śmigłowców czy samolotów bojowych, którzy mają ogromne doświadczenie, ci dowódcy, tak, różnych szczebli i niskich, taktycznych i wysokich, no, bo oczywiście masa ich zginęła, tak, ale jednak ci dowódcy mają to doświadczenie. Marynarka wojenna wykonała więcej uderzeń rakietowych kalibrami niż jakakolwiek inna flota współczesna, tak, więc to też nie można bagatelizować, mimo także w percepcji naszej kilka okrętów rosyjskich, które zostały spektakularnie zniszczone przez Ukraińców, tak ciągle gdzieś tam rezonuje. Okazuje się, że marynarka wojenna rosyjska, nawet tracąc kilka okrętów, tak, nie traci potencjału, natomiast jej procesy, tak, targetingu, uderzeń, to są mocno, mocno, że tak powiem, teraz realne. Czy tam dowodzenie łączność, czy kwestia mobilizacji, tak? Przecież wielokrotnie zapowiadana, że Rosja nie jest w stanie, nagle się okazuje, że Rosjanie się mobilizują bez żadnych wewnętrznych napięć, jest ciągle jakiś rodzaj, tak, pasywności społecznej. Nawet ta nic nie potrafiąca, tak, armia rosyjska, w cudzysłowie, okazuje się, że prowadziła nowoczesne aplikacje, tak, stawiennictwo wojskowe, jeżeli tam żołnierz czy rezerwista się nie chce stawić, nie może dostać dokumentów, nie dostaje kredytów, tak? Więc nawet tam już poprawiono wiele rzeczy, co jest mało, mało zaobserwowane. Cała gospodarka jest praktycznie de facto przestawiona na tryby gospodarki takiej wojennej, tak można tutaj powiedzieć. Czy kwestie umiejętności rosyjskich do zarządzania sankcjami i omijania sankcji, którym się pilnie przyglądają tutaj również Chińczycy, tak jak mówię, no ta wewnętrzna, to co mnie najbardziej niepokoi, to jest ta militaryzacja społeczeństwa, mentalna, że Rosjanie przywykają do wojny, przywykają do strat i ta zdolność adaptacyjna, gdybyśmy tak jeszcze raz my jako klamrę powiedzieli o tej rosyjskiej Armii Czerwonej, która walczy w Finlandii, potem w 1941, tak, jest na kolanach pod Moskwą, a już 2 lata później, tak, wykonuje kontrofensywę pod Kurskiem i w 1945 wjeżdża do Berlina. I gdyby nie amerykańskie tutaj bomby, które zostały zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki, to nie wiadomo, gdzie by się zatrzymali. Więc to powinno nas zmuszać do refleksji, że nie jest tak dobrze, jakby nam się wydawało. I no, nie wiem, ile jeszcze trzeba tutaj argumentów, skoro sekretarz obrony Austin wraca z Kijowa i mówi, że jeżeli, tak, armia rosyjska wygra na Ukrainie, to będziemy tutaj stali na pierwszej linii. Zresztą prezydent Biden chyba też, no, broniąc tutaj budżetu dla Ukrainy, użyła takiej argumentacji, że nasi żołnierze będą musieli walczyć tutaj za chwilę z rosyjskimi. Więc no, wydaje mi się, że to jest wystarczająca ilość argumentów, żebyśmy bardzo poważnie do tego podchodzili. Jeszcze raz podkreślę, nie tylko do sił zbrojnych, ale to państwo prowadzi wojnę, a nie siły zbrojne. I takich tematów w debacie na pewno tutaj nam nie zabraknie i one są pożądane, żeby je dyskutować.
I ta przestroga niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Warto ją potraktować jako a są do mobilizacji, a nie do defetyzmu czy
Właśnie.
wyjeżdżania z kraju, jak to niektórzy robią w takich sytuacjach. Bardzo dziękuję panu za pana czas i wiedzę dzisiaj i za tę przestrogę końcową również. Generał Rajmund Andrzejczak, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, był moim i państwa gościem. Dziękuję
Dziękuję
bardzo.
bardzo.